W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, choć pogoda nie sprzyja, my będziemy dziś mówić o bardzo, bardzo, bardzo długiej majówce. Te osoby, które pracują, chciałabym powiedzieć normalnie, biorąc 3 dni urlopu, mogą sobie zafundować 9-dniowe wakacje i poczuć się rzeczywiście jak na wakacjach, ale dzisiaj skupimy się na tym, czy rzeczywiście tak jest. Czy bez ograniczeń możemy korzystać z takiego przywileju jak urlop, czy jednak kierujemy się różnymi wytycznymi, czy też pracodawca ma tu jakieś prawa, obowiązki, czy tylko po prostu podpisać kwit urlopowy. Moimi Państwa gośćmi są pani Beata Kalinowska i Marta Baczarz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Są oczywiście takie zawody, gdzie 3 dni urlopu to 3 dni urlopu, mimo 9 wychodzących z kalendarza, ale jeżeli rzeczywiście pracujemy normalnie, na pełny etat, w normalnym wymiarze pracy, też nie w jakimś tam dzielonym, ani nie zmianowym, tylko normalnie. Biorąc 3 dni urlopu, zyskujemy 9 dni wolnych, ale czy ktoś lub coś, może nie mówię o okolicznościach przyrody, bądź też o jakichś zdarzeniach losowych, ale o przepisach kodeksu pracy, może nam to uniemożliwić?
No tak, zdecydowanie tak. To znaczy pracodawca może negatywnie rozpatrzyć wniosek pracownika, który składa wniosek o właśnie ten urlop wypoczynkowy. W związku z tym tutaj zgoda pracodawcy jest konieczna. No oczywiście jest jedna furtka, czyli tak zwany urlop na żądanie, gdzie pracownik może postawić pracodawcę w takiej sytuacji, że generalnie pracodawca bez uzasadnienia nie mógłby odmówić, ale czy powiedzmy złożenie takiego wniosku urlopu na żądanie, na przykład w piątek z takim wyprzedzeniem, czy temu służy urlop na żądanie, no trudno powiedzieć. No, teoretycznie mógłby zgłaszać pracownik każdego dnia przed rozpoczęciem swojej tej dniówki roboczej, no ale oczywiście przy takim zwykłym wnioskowaniu o urlop, no to ta zgoda jest konieczna, tak, tak. Pracodawca musi wyrazić zgodę.
Plan urlopu wcześniej jest sporządzony. I pracownik sobie już zaplanował na początku roku taką długą majówkę, no to wtedy zgodnie z planem urlopów korzysta z tego planowanego urlopu wypoczynkowego, ale tutaj też nie do końca, bo pracodawca może z różnych przyczyn przesunąć ten urlop, tak? Oczywiście musi się liczyć w tym przypadku z ewentualnym zwrotem kosztów, gdyby pracownik jakieś koszty poniósł z planowanym urlopem, no ale jest też taka możliwość, że po prostu może przesunąć ten urlop pracownika.
Ale w momencie, kiedy na przykład pracownik zgłasza się do pracodawcy w tenże piątek z wypisaną kartką urlopową od dnia 30 kwietnia do 6 maja i pracodawca mówi mu, absolutnie nie ma takiej możliwości, to pracownik odchodzi niepyszny i w poniedziałek przychodzi do pracy. Chyba, że było to rzeczywiście w planie urlopów zaplanowane, to wówczas też pracodawca pewnie ma coś do powiedzenia.
Znaczy to po prostu pracownik w takim przypadku wypisuje urlop zgodnie z tym zaplanowanym, w tym planem urlopów. Natomiast no oczywiście, jeżeli pracodawca widzi ten wniosek urlopowy i w międzyczasie zdarza się coś, co powoduje, że no ten pracownik jest niezbędny, czyli zachodzą okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, po prostu tego urlopu nie udziela.
A te 4 dni urlopu na żądanie, bo tyle mamy i akurat tutaj nam bardzo ładnie się składa, 3 wystarczą, żeby taki urlop na żądanie. Pracownik przekreśla wypoczynkowy, pisze na żądanie.
No to oczywiście w poniedziałek to robi, tak?
Rano? Nie, jak ciągle w piątek.
A, piątek. Znaczy, to trudno powiedzieć. No pracodawca, to znaczy tak, to zależy od sytuacji w ogóle, jaką ma pracodawca, taką, jeżeli chodzi o organizację pracy. Jeżeli pracodawca jest w stanie podołać i pracownik wie, że jego obecność nie jest niezbędna, to oczywiście może złożyć taki wniosek, wydaje się również w piątek, że korzysta po prostu z 3 dni na żądanie, bo wie, że taką ma potrzebę. Natomiast pracodawca może odmówić w sytuacji, kiedy nie będzie mógł prawidłowo funkcjonować przez te 3 dni w nieobecności pracownika. I wtedy może zdecydowanie powiedzieć nie i oczekiwać stawienia się pracownika jednak w pracy w tych dniach, które pracownik sobie wybrał jako dni urlopu na żądanie.
Kolejną hipotetyczną sytuację wymyśliłam. Pracownik patrzy, bardzo ładna pogoda jest. O, wcale nie chce mi się stąd wracać, więc po prostu w piątek wyjeżdża po południu, w poniedziałek nie wraca, telefonuje. proszę mi wypisać na żądanie tyle i tyle, albo ten akurat dzień. I tak postępuje 1/4 bądź 1/5 załogi tegoż pracodawcy, albo nawet i połowa. I on wtedy...
Zostaje bez pracowników.
Dokładnie.
I osoba, która się zgłasza już z kolejnym wnioskiem, niestety w związku z tą sytuacją pewnie nie dostanie takiego urlopu na żądanie, gdyby chciała, no bo już mamy sytuację patową, powiedzmy sobie, pracodawca. Bo musimy pamiętać, że urlop na żądanie, co zresztą wynika z orzecznictwa sądowego, jest dalej urlopem wypoczynkowym. W związku z tym pracodawca co do zasady powinien udzielać takiego urlopu, natomiast jeżeli zachodzą jakieś szczególne sytuacje, kiedy faktycznie funkcjonowanie zakładu byłoby zakłócone.
Chciałam powiedzieć, wtedy... zamyka na kłódkę, pisze kartkę, dziś nieczynny.
No i tak mógłby też zrobić, ale również mógłby po prostu takiego urlopu na żądanie nie udzielić.
I żądać stawienia się pracowników do pracy.
Ale to, jeżeli ci pracownicy nie są w stanie stawić się do
pracy, no to jest problem, bo konsekwencje mogą być różne. To znaczy tak, pracodawca może w najlepszym przypadku uznać to za taką nieobecność, za nieusprawiedliwioną, bez prawa do wynagrodzenia, ale może też wyciągnąć jakieś dalej idące konsekwencje, tak? Czyli na przykład ukarać karą porządkową, czy nagany, czy upomnienia za niestawienie się do pracy. Może też, tak już najbardziej drastycznie, podchodząc do takiej sytuacji, może wręczyć wypowiedzenie umowy albo wręcz dyscyplinarne rozwiązanie zastosować.
Czy no, długa ale to majówka skończy no, nam tak, się długo.
Ale to już najbardziej, to jest najbardziej czarny taki scenariusz. I oczywiście pewnie pracodawcy by, być może rozumiejąc również potrzeby pracowników, no tak by nie postąpili, ale z drugiej strony, no trzeba się liczyć z taką konsekwencją, bo teoretycznie jest ona możliwa.
Jest ona możliwa. Czyli ta idea urlopu na żądanie, kiedy my się nie musimy pracodawcy tłumaczyć przed stawieniem się do pracy, przed najprawdopodobniej, prawda, bo nie w trakcie informujemy, kiedy już pracodawca
najpóźniej
musi...
przed rozpoczęciem swojej tej tak jakby dniówki roboczej, czyli przed momentem stawienia się do pracy.
Informujemy, że chcemy wykorzystać urlop na żądanie i też nie jesteśmy jeszcze pewni, że go otrzymaliśmy, bo to nie jest tak, że bez żadnych tutaj możliwości jest pracodawca. Chociaż tak na początku wydaje mi się było w interpretacji znaczy, tychże przepisów.
Nie, nadal tak jest w większości przypadków.
To do zasady tak właśnie tak. powinno być, że to jest nasz urlop, którym my możemy swobodnie dysponować tymi czterema dniami. Ale z drugiej strony mogą być też takie wyjątkowe sytuacje, gdzie pracodawca rzeczywiście no, nie ma jak nam udzielić tego urlopu. Takie sytuacje najczęściej no, jak gdyby rozstrzygane są później na drodze sądowej, bo pracodawca no, co robi? Wyciąga konsekwencje, daje karę, rozwiązuje umowę, pracownik idzie z tym do sądu i sąd ocenia, czy w tej faktycznie konkretnej sytuacji pracodawca miał podstawy do tego, żeby nie udzielić takiego urlopu na żądanie.
Bo co do zasady, to tak jest.
Tak jest. Tak jest tak, to dalej tak my jest, tylko że... rozpatrujemy jakby najbardziej, taki najbardziej wyjątkowe sytuacje, kiedy to
i też nie ma takiego zapisu, ani nie ma też takich wykładni, że to nie mogą być 4 dni następujące po sobie na przykład.
Nie, bądź też 4 dni pod rząd. Mogą,
tak. Tyle tylko, że czy każdego dnia rano informować, czy...
Nie, moim zdaniem nie ma chyba takiej potrzeby z drugiej strony, nie, no bo jeżeli też, w jednym wniosku uprzedzenie jest jednak przed rozpoczęciem tak. i w jednym wniosku możemy z tych 3 czy 4 dni pod rząd skorzystać.
Czyli sytuacje, kiedy pracodawca nam takiego urlopu odmówi, mówię tu o urlopie na żądanie, są bardzo hipotetyczne i bardzo rzadkie. Bardzo, konsekwencje tak. z tego wynikające również nie są aż tak drastyczne, jak te, o których tutaj mówiliśmy. I też praktyka wskazuje, że nie nadużywamy pewnie tego typu instytucji, jak ten urlop na żądanie, a w tymże planie urlopów te 4 dni rozpisujemy,
nie,
czy nie?
One
nie.
są w planie nieujmowane, dlatego, że właśnie sama idea tego urlopu, to jest na żądanie zaskoczenia, że tak powiem, nas życie zaskakuje, musimy z takiego urlopu skorzystać. Także tego nie...
Życie nas niejednokrotnie zaskakuje, tak. ponieważ lubię takie hipotetyczne sytuacje i wymyślać problemy, które może nigdy w życiu się nie zdarzą, a jak zdarzą, to już są gotowe rozwiązania. To teraz o takich, które zdarzą się na pewno. Rozmawiamy o urlopach, rozmawiamy o bardzo, bardzo długiej majówce i rozmawiamy o tych dniach, które w kalendarzu są kolorowe, ale dla większości są kolorowe, czyli oznacza to czerwona kartka w kalendarzu, dzień wolny od pracy, na ten dzień na pewno urlopu nie wypisuje. Ale są osoby, które czerwonych kartek w kalendarzu nie mają, pracują według tak zwanego grafika i czerwona kartka w kalendarzu po prostu jest kolejną kartką. I w ich przypadku No nie ma takiej możliwości, że 3 dni urlopu to 9 dni wolnego i długie
wakacje. Gdyby mieli tak zaplanowane, że akurat w tym tygodniu pracują tylko 3 dni, ale gdyby mieli zaplanowane, że to jest 5 dni, a 6, czasami nawet 7, no to wtedy chcąc skorzystać z długiego weekendu z rodziną, muszą wziąć urlop na te wszystkie dni, które są zaplanowane zgodnie z rozkładem czasu pracy.
7 dni po kolei?
Może być taka sytuacja.
Żeby
nawet i dłużej można pracować, bo to nie stanowi w wielu przypadkach naruszenia przepisów.
Aha. No dobrze, to może nie rozwodźmy się nad tematem, jak długo można pracować bez przerwy, więc dla takich osób to nie jest żadna atrakcja po prostu.
No nie, wręcz przeciwnie, bo mogłyby wziąć korzystniej w okresach, kiedy mają mniejszą liczbę dni zaplanowanych i wtedy oczywiście kosztem mniejszej liczby dni urlopu mogą korzystać z dłuższego wypoczynku. Chociaż oczywiście kuszące są te dni, bo większość osób ma wolne, więc można sobie to rodzinnie fajnie zorganizować.
No i też szkoła nie pracuje, prawda?
No i szkoła, prawda? Oczywiście, więc to są dodatkowe atuty, ale na pewno te osoby, które pracują w niedzielę i święta i ta praca jest dozwolona w świetle prawa, no mają trudniejszą sytuację.
I wówczas urlop obejmuje
tylko
również te kolorowe dni.
Kolorowe, czyli dni pracy, czyli te dni, które wynikają z grafiku jako pracujące.
A pod warunkiem, że ten grafik jest, a jeżeli chcemy zaplanować, a jeszcze grafika nie ma, no to ile my tych dni wypisujemy?
No to dopiero w momencie, dopiero składamy wniosek o taką liczbę dni, które będą wynikały z tego naszego rozkładu czasu pracy.
Czyli najpierw poznajemy grafik,
a potem wpisujemy.
Zwłaszcza, że grafik powinien być podany do wiadomości co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem
okresu rozliczeniowego,
czy przynajmniej tego jednego miesiąca z okresu rozliczeniowego. Mhm. Także pracownik już wcześniej powinien wiedzieć, według jakiego rozkładu będzie pracował, tak żeby mógł sobie zaplanować ten urlop.
Ale tutaj akurat wchodzimy w temat tych planów urlopowych, o których troszeczkę wspomniałyśmy, bo rzeczywiście w wielu zakładach pracy plan urlopowy jest pożyteczną i pożądaną instytucją, którą trzeba sporządzić, no przynajmniej dla pracodawcy, bo może sobie tak rozłożyć pracę. Ale właśnie, jest konieczny, niezbędny, czy w ogóle możemy z tego zrezygnować i wtedy hulaj dusza i robimy tak, jak każdemu się podoba, czyli zgodnie z zasadami kodeksu pracy, o których zaraz powiemy, jakie są.
Pracodawca generalnie wybiera formułę i opcję, czy chce udzielać urlopu po prostu na wniosek i jeżeli dochodzi do porozumienia i nie ma z tym problemu, czyli pracownicy świetnie się organizują sami w sekcjach na przykład, tak wybierają termin urlopów, żeby zawsze ktoś był, to oczywiście taki plan urlopu nie musi być sporządzany. Szczególnie u tych pracodawców, którzy zatrudniają wielu pracowników, tak, gdzie trzeba ten normalny tok pracy jakoś zapewnić, no to zazwyczaj pracodawcy, w szczególności tam, gdzie jest organizacja związkowa, tworzą te plany urlopów, ale oczywiście pracodawca może z łatwością z niego zrezygnować. Tam, gdzie jest organizacja związkowa za zgodą organizacji związkowej, a tam, gdzie nie ma, to może po prostu nie tworzyć. Plan urlopów oczywiście ma uwzględniać zarówno wnioski pracowników, w jakim terminie są zainteresowani korzystaniem z wypoczynku, ale też, jak to ustawodawca nazywa, ma ten plan służyć zapewnieniu normalnego toku pracy. Więc tutaj oczywiście ta pewnie przemienność pracowników, aby pracodawca mógł funkcjonować prawidłowo, no tutaj jest niezbędna. I oczywiście to pracodawca sobie wybiera tę formułę, czy tworzy plan urlopów, czy też nie.
Taki plan urlopów tworzymy do jakiegoś określonego czasu, jak według jakoś określonej procedury?
Nie ma. W zakresie to pracodawca ustala termin do kiedy i wyznacza ten termin, albo może to być termin na przykład określony w regulaminie pracy, czy innych przepisach wewnątrzzakładowych. Natomiast ustawowego terminu nie ma, ale najczęściej odbywa się to tak na początku roku, chociaż wtedy trudno jest pracownikom tak naprawdę zaplanować cały urlop. Nie oszukujmy się, ale planowanie urlopu w styczniu na cały rok, całe tam 26
trudno
minus 4
trudno, że się sobie zaplanować na cały rok.
To dokładnie, to tutaj jest, czasami to budzi, no ale mamy też inne przepisy, które pozwalają nam na przesunięcie tego urlopu, więc też nie do końca pracownik jest taki.
I na ile jest to wiążący dokument, chciałabym jeszcze zapytać, bo rozumiem, uwzględnia wnioski pracowników, czyli nie odbywa się to tak, że dajemy kartkę i proszę się wpisać w odpowiednią tabelkę i potem gdzieś to wkładamy do kadr. No to potem musi być rozmowa, prawda, że jednak w tym terminie nie, żeby powstał z tego jakiś wiążący dokument. Pracownik tego nie podpisuje, prawda? Mhm. No nie, podpisuje to prawdopodobnie kierownik czy czy też, nie wiem, trafia to bez nawet podpisu i obowiązuje.
To jest kwestia bardziej organizacyjna wewnątrz zakładu, tak, jak to się odbywa.
Znaczy na pewno samowolnie pracownik, ponieważ zaplanował ten urlop, to nie może sobie pójść na urlop, czyli nawet nie złożyć wniosku. Natomiast no, te plany no, czemuś służą, więc to też nie może być takie narzędzie służące tylko pracodawcy, że na przykład no, nie pasuje termin, więc ja proponuję inny i w zasadzie nie udzielam w tym terminie, który jest zaplanowany. No jednak obie strony jakoś muszą wzajemnie tutaj znaleźć jakieś takie porozumienie wzajemne, że albo się umawiamy na naprawdę wiążący charakter tego dokumentu, ewentualnie dopuszczamy jakieś sporadyczne przesunięcia tych terminów, ale na pewno nie oznacza to, że pracownik, planując urlop w konkretnym terminie, po prostu może nie stawić się w tym dniu w pracy.
No dobrze, ale teraz tutaj z punktu widzenia pracodawcy troszeczkę wystąpię. Już wiem, że nie trzeba planować tych 4 dni na żądanie, bo tak, to pracownik ma je do dyspozycji wtedy, kiedy jakiś wypadek losowy nastąpi. Ale cały pozostały urlop z 26, bo to pewnie najwięcej, tak? Czyli 22 dni. Cały ten urlop powinien być w planie urlopów rozpisany, wiedząc, że na przykład jestem pedantem, uwielbiam sprzątać przed świętami, więc muszę mieć na posprzątanie przed świętami. Wiem, że dziecko idzie do szkoły, muszę go odprowadzić. Ten jeden dzień wpiszę we wrześniu. Dokładnie tak sobie powpisywać to wszystko?
Znaczy tak, aż tak daleko chyba, znaczy wydaje mi się, że dużo zależy od pracodawcy. Pracodawca być może nawet zarezerwować jakąś pulę dni, które nie będą po prostu planowane, dać tę swobodę pracownikowi, jeżeli to nie budzi w ogóle wątpliwości, że nie ma tutaj żadnych sporów, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dopuszczalne.
Wystarczy 14 dni, jeżeli zaplanujemy tego odpoczynku.
Pracodawca w swoich przepisach, na przykład w regulaminie określa, że w takim planie uwzględniamy tylko ten długi odpoczynek, 14 dni, to planujemy 14 dni w konkretnych datach, a resztę bierzemy na zasadzie wniosku, prawda, i dogadania się z pracodawcą. Ale też nie ma przeszkód, żeby pracodawca wymagał od nas zaplanowania konkretnie
naprawdę
22 dni, jeżeli ten plan ma temu tak naprawdę służyć, żeby i wtedy planujemy każdy dzień. Tak jak nam wiadomo, że już potrzebujemy w konkretnych dniach, to na konkretne dni wypisujemy.
W styczniu trochę trudno to sobie wyobrazić,
tak,
no, ale rzeczywiście.
Dlatego plan urlopów ma swoje i dobre, i złe strony. I one są dobre i złe i dla pracodawcy, i dla pracownika, bo jeżeli jest plan, no to my jako pracownicy wiemy, że no, mamy większą pewność, że w zaplanowanym terminie uda się nam z tego urlopu skorzystać.
Gdzie
jak tego planu nie
tak
ma z kolei, no to wiadomo, że to może być różnie, tak? Bo albo się porozumiemy z pracodawcą, albo nie. Więc to tak jak ze wszystkim.
A co z urlopem zaległym? Jeszcze takie mamy.
No urlop zaległy oczywiście też powinien być zaplanowany, tak, w tym planie urlopów. I to wręcz oczywiście pracodawca może tutaj określić nawet krótszy moim zdaniem termin na zaplanowanie wykorzystania tego urlopu. Chociaż jak wiemy, można wykorzystać go do końca trzeciego kwartału roku następnego. Ale pracodawca może oczekiwać zaplanowania go jak najbardziej w tym planie urlopów.
Pracodawca mówi: nasz zakład pracy w długi weekend nie pracuje, proszę wypisać 3 dni urlopu i w poniedziałek stawić się do pracy. Czy taka sytuacja jest możliwa, że pracodawca wyśle wszystkich swoich pracowników w dni pracujące, a nie te wolne od pracy i po prostu przedłuży im, zrobi taką długą majówkę? Czy ma taką możliwość prawną?
Generalna zasada to taka, że prawo do urlopu to jednak jest to prawo pracownika i na pewno nie można tego tak interpretować, że to pracodawca dysponuje urlopem i wyznacza dni, ale trzeba mieć na uwadze jednak przy korzystaniu z urlopu to zapewnienie tego normalnego toku pracy dla pracodawcy. W związku z tym wydaje się, że pracodawca może narzucić pracownikom pewne okresy, którymi jest zainteresowany, żeby jednak pracownicy z nich skorzystali, zwłaszcza, że jeżeli mamy te dni wolne, przeplatane dniami pracy, to wydają się one zazwyczaj też korzystniejsze z punktu widzenia właśnie pracownika, bo mamy w perspektywie dłuższy wypoczynek, zazwyczaj pracownicy chcą korzystać z wolnego, właśnie dzieci nie mają szkoły, no jest tu dużo takich za, więc wydaje mi się, że pracodawca mógłby zwrócić się do swoich pracowników z taką prośbą, żeby koniecznie wzięli w tym okresie urlopy wypoczynkowe.
Ale na siłę pracownika wysłać nie można.
Znaczy wysyłanie na urlopy możliwe jest tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z urlopem zaległym. Czyli wtedy może pracodawca oczywiście zasugerować pracownikowi, żeby wykorzystał. A jeżeli pracownik jest bardzo oporny, chce gromadzić ten urlop i celowo nie wykorzystuje, to pracodawca może posunąć się nawet do takiego kroku, że może nie do puść zmusić pracownika w określonych dniach do pracy, wskazując, że właśnie korzysta z urlopu zaległego. Ale co do bieżącego, takiej regulacji nie ma.
Czy urlop się w ogóle przedawnia? To znaczy, kumulujemy sobie te urlopy ciągle, któryś jest zaległy, tak? No bo w pierwszej kolejności wykorzystujemy urlop zaległy, potem przechodzimy do tego, który nam przysługuje w danym roku kalendarzowym, bo z dniem 1 stycznia go po prostu nabywamy. No i wykorzystujemy w tym roku urlop zaległy z roku ubiegłego, w następnym znowu i tak kółeczko się kręci i tak naprawdę te 26 dni ciągle zaległego urlopu ma koniec roku zostaje.
Tylko musimy pamiętać, że zasadą jest to, że pracownik wykorzystuje urlop w roku, w którym nabywa do niego prawo.
Czyją zasadą?
Kodeksową. Więc pracodawca może oczekiwać od pracowników, że my wykorzystujemy urlopy po prostu w danym roku i że tych urlopów zaległych nie ma.
Ale narzędzia nie ma takiego, że może wysłać pracownika na urlop w danym roku kalendarzowym. Powiedzieć, w moim zakładzie pracy regułą jest to, że do końca roku wykorzystujemy urlopy, inaczej przepadają. No takiego narzędzia mu nie zapewnimy.
A nie, no to, że przepadają, to nie, ale on może oczekiwać, że my będziemy wykorzystywać i chociażby stworzyć plan urlopów i według tego planu pilnować, żeby pracownicy korzystali z tych urlopów zgodnie z planem, tak jak zaplanowali te 22 na przykład dni urlopu. I wtedy nie ma takiej opcji, że ten urlop powstanie. Chyba, że zachodzą wyjątkowe przypadki. Choroba długotrwała, prawda? No to jest co do zasady, natomiast wiadomo, może
ciąża,
życie, to jest takie, że no, czasami jest tak, że po prostu tego urlopu z różnych przyczyn nie wykorzystujemy. Są i tacy pracownicy, którzy lubią gromadzić, a są i pracownicy, którzy chętnie by poszli, a nie
ale
mogą.
Nie mogą.
Właśnie, więc to są różne sytuacje i wtedy mamy ten termin na wykorzystanie. Nawet jeżeli nie wykorzystamy do 30 września następnego roku urlopu zaległego, on nam przepada dopiero po 3 latach.
Czyli jednak przepada.
Przepada. Po 3 latach.
Po 3 latach, ale po 3 latach przepada tylko ten kawałek, który był sprzed trzech lat.
Tak, czyli
jeżeli ten kawałek wykorzystamy, no to znowu mamy 3 lata i tak cały czas możemy w sumie trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy ten urlop nam się przedawni, no bo jednak te 14 dni, o którym tutaj mówiłyśmy, kalendarzowe, no to jest obowiązek wykorzystania. Tutaj nawet kodeks pracy mówi, że te 14 dni odpoczynku musimy wykorzystać. Choćbyśmy nawet, nie wiem, jak nie chcieli, prawda? Bo kogoś ukażemy za to, tylko kogo?
Pracodawca.
Tak, bo to pracodawca jakby egzekwuje korzystanie z urlopu. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że my jak korzystamy z urlopu, a mamy urlop zaległy, to my jakby nie wskazujemy, z którego urlopu korzystamy. My zawsze korzystamy z tego najbardziej zaległego, więc najpierw pracodawca powinien jakby odejmować nam z naszej puli urlopowej te dni najbardziej zaległe, żeby właśnie...
Czyli rzeczywiście się nie przedawnił. No,
tak, żeby się rzeczywiście nie przedawnił. I wtedy dopiero potem przechodzimy już do bieżącego. No ale właśnie życie jest różne scenariusze układa.
I różne sytuacje się zdarzają, ale jeżeli wrócimy na chwileczkę do tych 14 dni, które musimy w danym roku kalendarzowym wykorzystać. Bo tak mówi przepis, tak? Nieprzerwanie 14 dni powinniśmy odpoczywać. Łącznie z sobotami i niedzielami. Jeżeli no to pracodawca ma takie prawo, że 15 grudnia mówi, proszę, do końca roku jest pan na urlopie, bo dotychczas się nie udało tych 14 dni wykorzystać.
Moim zdaniem jak najbardziej ma prawo. No, jeżeli pracownik nie wykorzystał tych 14 dni w jednej części i nie wynikało to z jakichś okoliczności szczególnych, to pracodawca może powiedzieć, że kończy się ten okres, nie było urlopu wykorzystanego w tym wymiarze i on oczekuje, no, żeby sprostać i tutaj wyjść naprzeciw obowiązującym regulacjom prawnym, że ma pracownik wykorzystać ten urlop, więc moim zdaniem jak najbardziej może tego oczekiwać.
Czyli takie sytuacje już mamy dwie. 14 dni i urlop zaległy. Kiedy pracodawca może nas bezwzględnie na urlop wysłać, nie pytając nas nawet chyba o zgodę, tak?
No, bo tutaj trudno mówić o zgodzie. Znaczy pracownik może wypisać ten wniosek, tak, na żądanie.
I przyjść do pracy.
No, a jak przyjdzie, to pracodawca może go odesłać. Zdecydowanie tak. Nie dopuścić po prostu do pracy.
Pytanie naszego słuchacza, czy jeżeli on tak tego urlopu nie wykorzystuje, to pracodawca po pewnym czasie powinien mu wypłacić za niego jakiś ekwiwalent?
W trakcie zatrudnienia niestety nie.
Szkoda.
Chociaż niektórzy może pracownicy byliby zainteresowani tym, ale urlop wypoczynkowy służy temu, abyśmy w pełni sił po wypoczynku wrócili i w pełni zdrowia do pracy. W związku z tym o ekwiwalencie możemy mówić tylko w sytuacji, gdy dochodzi do ustania stosunku pracy, czyli rozstajemy się z pracodawcą, nie wykorzystaliśmy w naturze urlopu wypoczynkowego i wtedy pracodawca wypłaca nam ekwiwalent zarówno za urlop niewykorzystany do dnia w rozwiązania umowy, jak i oczywiście za urlop zaległy, jeżeli taki był.
Czyli sytuacja taka, że pracując otrzymujemy jakieś wynagrodzenie jest za to, że nie wykorzystaliśmy.
Jest nieprawidłowa zdecydowanie i to jest, i to stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
To ja teraz jeszcze wrócę na chwilę do tych urlopów, planów urlopowych, które może nie są traktowane wcale tak bardzo poważnie, jak powinny chyba byłyby być z tego, co wynika z naszej tutaj rozmowy, ponieważ no jest to jednak dokument, jeżeli zostały zaplanowane bardzo precyzyjnie w dziale urlopy, tak żeby rzeczywiście obsada była zapewniona pracy na cały czas wakacji i w momencie, kiedy przychodzi pracownik i mówi, przesuwa mi się urlop. Mhm. To jest sytuacja normalna, prawda? No bo w styczniu ktoś mógł wiedzieć, że mu się akurat coś przesunie. I jak w takiej sytuacji zareagować? Czy pracodawca ma tu możliwość powiedzenia, niestety nie mogę się na to zgodzić?
No. Znaczy nie ma, właśnie o to chodzi, że po to jest ten plan, żeby się go trzymać, bo to byłoby bez sensu. No to wtedy po prostu nie tworzymy tego planu. Natomiast jeżeli jest, to pracownik nie może przyjść i powiedzieć, urlop mi się przesuwa, bo no, musi to załatwić formalnie. Bo faktycznie przesuwa się, ale tylko w sytuacjach wymienionych w kodeksie pracy obligatoryjnie. Więc kiedy jest choroba, jakieś tam wojskowe przeszkolenia, ćwiczenia i tak dalej, ewentualnie urlop macierzyński, jeszcze odosobnienie w związku z chorobą zakaźną. To są te przypadki, kiedy przesunięcie następuje obligatoryjnie. Natomiast no, w innych przypadkach to musimy tutaj z pracodawcą uzyskać porozumienie, tak, że bardzo proszę o przesunięcie na inny termin, bo wydarzyło się coś tam, prawda, wyjątkowego i pracodawca albo
to na piśmie
to
musimy coś takiego?
No myślę, że dla celów dowodowych dobrze jest to mieć na piśmie, tak, żeby i pracodawca był spokojny i pracownik.
I w drugą stronę również, tak? Czyli pracodawca, który mówi niestety zaistnieją okoliczności, w których nie mogę pani wysłać na urlop, też powinien poinformować o tym na piśmie, tak?
Tak. I tu nie ma takiego obowiązku wprost o informacji na piśmie, natomiast no zazwyczaj dobrze jest mieć wszystko na piśmie. Ja jestem zwolennikiem takich rzeczy na piśmie, żeby, bo później
jest
mniej
problemów.
Tak, tylko że wszystko jest fajnie do momentu, jak nie ma jakiegoś konfliktu. Jak się pojawia konflikt, żadna ze stron nie umie nic konkretnego wykazać, no bo nie ma żadnych dokumentów.
Ale czy ten plan urlopów, drążę ten temat, ale rzeczywiście myślę, że wielu z Państwa też może przed takim dylematem stanąć. W styczniu planujemy, kupujemy wyjazd gdzieś na odległe krainy, odpoczynek sobie zaplanowaliśmy, wykupiliśmy, zapłaciliśmy i w momencie, kiedy przychodzi ten dzień, gdzie wypisujemy wniosek urlopowy i pracodawca mówi, no niestety, to my musimy wcześniej go pytać, czy on jednak nas wyśle, tak jak sobie zaplanowaliśmy, czy no, trzymamy się tego po obu stronach.
Znaczy w takim przypadku, no to moim zdaniem ja widzę to tak. Mamy plan urlopu, więc jak gdyby zbliża się nam ten termin, wypisujemy wniosek, jeżeli mamy taki wymóg formalny u pracodawcy, a pracodawca mówi tak, ale zdarzyło się coś takiego, niestety
nie. Że ktoś zachorował
po prostu. I przesunięcie urlopu zarówno jest możliwe na wniosek pracownika umotywowany szczególnymi potrzebami, ale także na wniosek pracodawcy, jeżeli
to
wynika.
No dobrze, ale koszty poniosłem.
Wtedy tak, wtedy pracownik może wystąpić o zwrot kosztów.
Może.
No może, no bo jak gdyby, jeżeli chodzi o zwrot kosztów, to tam w kodeksie jest tylko mowa przy odwołaniu z urlopu. Natomiast przyjmujemy, że co do zasady również w przypadku przesunięcia, jeżeli pracownik ponosi z tego tytułu koszty, to też pracodawca powinien je zwrócić. Oczywiście koszty, które są no, w
jakiś
sposób
udokumentowane.
Tak jest. Rzeczywiście bo to też zapłaciliśmy zaliczkę, której nie możemy wycofać i w związku z tym
jest przynajmniej ten procent, który zostanie nam potrącony.
Tak.
No i tutaj ostatnie pytanie, które chciałam jeszcze zadać. Dostaliśmy urlop, mamy wniosek urlopowy podpisany, wspaniale, wyjechaliśmy na długi, piękny majowy weekend, odpoczywamy i co? Telefon służbowy wyrzucamy daleko gdzieś za siebie, żeby broń się nie stało takiego coś, że pracodawca do nas zadzwoni i powie, ktoś się rozchorował, zapraszam w poniedziałek.
Znaczy można wezwać pracownika z urlopu tylko w sytuacjach takich, których nie można było przewidzieć przed udzieleniem tego urlopu.
No, czyli muszą być czyjaś choroba może być taką sytuacją.
No czyjaś choroba tak, no ale generalnie rozumiem, że ta jedna osoba no, musiałaby być niezastąpiona w ogóle przez innych, nie można poczekać tych paru dni. No to wtedy do odwołania skutecznego może dojść. Natomiast odbieranie telefonów służbowych w czasie urlopu, no to jest już kwestia jakiegoś wzajemnego porozumienia, bo generalnie na urlopie odpoczywamy, czyli nie zajmujemy się służbowymi sprawami, ale jeżeli jesteśmy na jakimś stanowisku istotnym i zdajemy sobie sprawę z wagi naszej jakby rangi, no to być może nawet i powinniśmy odebrać jakiś telefon. Ale to oczywiście to nie są przepisy prawa pracy. To jest
umowne. Mam ten czas się po prostu porozumieć. Tak. Mam czy telefon służbowy, ale wyjeżdżam za granicę, to ten telefon zostawiam, jest jasna sytuacja.
Naprawdę? Mhm. Zostawiam u pracodawcy no jeżeli... i już nie korzystam z niego.
Tak, dlaczego nie? Oczywiście, to jest kwestia tylko porozumienia. Jak rozwiążemy ten problem z pracodawcą? No bo to oczywiście, no wiadomo, że jeżeli my mamy służbowy telefon, to jednak jesteśmy obligowani do jego odbioru. A najczęściej kto ma służbowy telefon? No ktoś, kto jest na eksponowanych stanowiskach, pełni jakieś funkcje kierownicze. No najczęściej takie osoby.
Dziennikarze.
Prawda? Dziennikarze.
Akurat coś...
Bo coś ciekawego się wydarzy na mieście.
Tak, i można zawezwać, bo ktoś jest najbliżej. To takie są uroki pracy dziennikarza, ale nie narzekamy. Ta praca również swoje duże plusy. Czyli tak naprawdę, to jeżeli ten telefon zostawimy u pracodawcy i wyjedziemy na ten urlop, to nic złego nie może nam się zdarzyć. W sensie pracodawca nie zadzwoni, bo nie wie gdzie. A jak napisze maila, to nie mieliśmy po prostu możliwości odbioru tego maila. I bezpiecznie, spokojnie odpoczywamy. Wracamy i pracodawca z tego tytułu, że nie mógł się z nami skontaktować, nie wyciągnie żadnych konsekwencji.
Jeżeli świadomie, celowo, na zasadzie porozumienia ustalili, zostawiam ten telefon, tak, pracodawca się zgodził, to znaczy, że przewidzieli sytuację, że nawet gdyby coś się działo, no to pracownik jest po prostu nieuchwytny.
To życzę Państwu, żeby takich sytuacji nie było. Dużo odpoczynku w ten długi majowy weekend. Ci, którzy pracują, niech pracują krótko i spokojnie i bezpiecznie. A moimi Państwa gośćmi były dziś pani Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Za tydzień audycja Masz Prawo będzie na długim majowym weekendzie, gdyż to 3 maja? Nie, 2 maja, ale akurat w tym dniu nie będzie audycji. Za 2 tygodnie spotkam się z Państwem ponownie. Dorota Nieprzydowska, do usłyszenia. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.